Skazani na dialog.
Dzień dobry, witam serdecznie w sobotę rano. Jacek Kosiak, skazani na dialog i dzisiaj rozmawiamy o nowelizacji kodeksu pracy. Temat, który już pojawiał się w naszej audycji, a państwa i moim gościem jest pan Zbyszko Pawlak, wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, reprezentujący Business Center Club. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
24 grudnia, czyli w Wigilię Bożego Narodzenia, już niedługo wchodzą w życie przepisy, które zobowiązują pracodawców do większej jawności płac, no i do raportowania tak zwanej luki płacowej, to znaczy różnicy pomiędzy płacami kobiet i mężczyzn. Jak pracodawcy przyjmują te nowe przepisy? Pewnie z radością.
No, jak zawsze z radością, jeżeli mają się poprawić warunki pracowników.
A poprawią się?
Oczywiście trochę z przekąsem mówię, bo po raz kolejny pracodawcy na pewno nic nie mają przeciwko tym przepisom, żebym tak od razu powiedział, ale może jeszcze inaczej. Nic przeciwko tej idei. Ponieważ ja mam wrażenie, że zawsze przez jakiegoś rodzaju margines nieprawidłowości jest wywoływany temat, który generuje ogrom prac na bardzo wielu poziomach, ogrom obowiązków, potencjalnych konfliktów wynikających z nie do końca przejrzystych reguł, których nie zawsze idzie stworzyć. Dla przykładu może powiem, jeżeli praca ma być porównywana według kryteriów umiejętności, wysiłku, odpowiedzialności, to na 100% powiem, że każdy pracownik będzie inaczej to rozumiał. I już mamy od razu konflikty. Ja mogę powiedzieć tak, że ja 30 lat pracuję zawodowo, zawsze jakimś zespołem pracowników zarządzałem, oprócz może pierwszych 3 miesięcy, i ja nie spotkałem się w swoim życiu zawodowym, ani u moich partnerów biznesowych, z jakiegoś rodzaju takimi systemowymi nieprawidłowościami wynikającymi z różnicowania wynagrodzenia w zależności od płci.
Ale w Europie ta różnica wynosi 12% w całej Europie, a w Polsce w zależności od przyjętej metodologii od 4,5% do 8,5%.
I obawiam się, że tego rodzaju regulacja, która teraz wchodzi, akurat w tym względzie nic nie zmieni. Ponieważ nie chodzi o to, że pracodawcy krzywdzą pracowników albo nierówno ich traktują. Oczywiście zawsze będą wyjątki, zawsze będą jakiegoś rodzaju nieuczciwości, o której ja mówię, że są na pewno marginesem, ponieważ każdy walczy o pracownika i stara się budować jakby dobre z nim relacje, no bo przecież to jest w interesie całych zespołów i także i pracodawcy na końcu, tak, i efektywności działań. Ale ta różnica, ona pochodzi trochę z mylnego takiego podejścia. Ja oczywiście wiem, że to jest kwestia bardzo, bardzo wrażliwa, dotycząca właśnie płci, ale bardzo często kobiety ze względu na po prostu wychowywanie dzieci, no mężczyzna nie zajdzie w ciążę. Ja wiem, jak to jest wrażliwy temat. Ja naprawdę chciałbym być dobrze odebrany. Kobiety z racji po prostu statystycznie mówię teraz, tak, wypadają na jakiś czas z pracy, czyli nie mogą kreować tak samo swobodnie jak mężczyzna
swojej kariery zawodowej.
Dokładnie. W związku z czym to się odbija na tej statystyce właśnie. I teraz oczywiście można w jakiś sposób próbować to lepiej zmierzyć. I do tego ta ustawa na pewno zbuduje jakieś lepsze narzędzia niż dzisiejsze. Większa rola tutaj niż pracodawców, wydaje mi się, ciąży na państwu, które powinno starać się myśleć, jakimi programami, czy jakim wspomożeniem po prostu rynku pracy, czy kobiety na rynku pracy, która krócej pracuje, tak? To ma wymiar wszelaki. Zawsze wychowanie jednego dziecka to prawdopodobnie jest, nie wiem, co najmniej 2 lata mniej kariery zawodowej. Wykonanie 2, pewno 5 lat i tak można by mnożyć, tak?
No i też kobiety wcześniej przychodzą na emeryturę.
Właśnie. Dlatego też podejrzewam, że to ma zdecydowanie w tej statystyce większe znaczenie. Ja naprawdę u nas na pewno w firmie to jest kompletnie nieobecne. No, nie wyobrażam sobie, jak można budować dyskryminację.
Zastanawiam się nad firmami o pewnej określonej specyfice płac, też statystycznie, jak na przykład typowe firmy budowlane, gdzie kobiet zawsze jest mniej, są na innych stanowiskach. Oczywiście ustawa wymaga porównywania od tożsamych stanowisk.
I teraz wchodzimy na przykład w te kryteria, czyli umiejętności, okej, to jak my je ocenimy? Tak? Czyli zawsze już to będzie subiektywne. Oczywiście pewnymi procedurami będzie trzeba próbować to obiektywizować. To nie będzie łatwe. jeżeli chodzi o raportowanie, to zawsze będzie wywoływało spory. To jest bezsprzeczne według mnie. Spór będzie. A wysiłek na przykład. I teraz co? Jak go będziemy mierzyć? W godzinach, w koncentracji w trakcie tych godzin, w wykonanej pracy, wyważaniu jakości i wadze tej pracy? To nie jest łatwe. To jest szalenie trudne. I naprawdę próba złapania tego w jakiegoś rodzaju narzędzie raportujące, w raportach będzie się zgadzało. Pytanie, czy coś się zmieni w stosunku do dzisiejszego stanu, to obawiam się, że może być z tym różnie. Raczej mam tezę, że niedużo. Może ewidentnie tam, gdzie po prostu zabrakło wrażliwości pracodawcy, to możliwe, że tego rodzaju raport posłuży do jakichś wewnętrznych przemyśleń i do wyłapywania.
Pytanie, czy już dzisiaj takie sprawy nie kwalifikują się do Państwowej Inspekcji Pracy?
Na pewno tak, bezsprzecznie. Jeżeli coś takiego dzisiaj ma miejsce, to już dzisiaj można próbować z tym walczyć. Tak? Jeżeli firma, która stara się dobrze zarządzać po prostu rozwojem pracowników w dobrze pojętym własnym interesie również, tak, nie tylko wyłącznie pracownika, ale własnym i dobrze pojętym interesie. To ma dzisiaj zbudowane siatki wynagrodzeń, kryteria są jasne, procedury, które pozwalają sięgać po poszczególne stopnie kariery także. Tak, oczywiście to jest zawsze problem, że w pewnym zespole może się zdarzyć kilka osób wybijających się i niekoniecznie chcących na przykład przejść do innego zespołu, czyli siłą rzeczy tam będzie większa rywalizacja, trudniej będzie o awans i tak dalej. To są rzeczy, których ustawowo się nie zmieni.
No też specyfika poszczególnych firm jest bardzo różna. Inaczej należy traktować firmę, dajmy na to kancelarię prawną dużą, a inaczej firmę budowlaną. To są zupełnie inne kryteria pracy. Czy efekt tej ustawy nie będzie taki, że niektórzy w każdym razie pracodawcy dla świętego spokoju podniosą panią pensję? I chyba dobrze.
Jak ktoś zrobi to dla świętego spokoju, to znaczy, że wcześniej miał nieczyste sumienie, to pewnie dobrze. Ale jeszcze raz powtórzę, wydaje mi się, że tego rodzaju przypadki są naprawdę marginalne. I że to, o czym wcześniej mówiliśmy, czyli jakaś statystyka i determinizm taki, okropnie to brzmi. Ja wiem, że to jest strasznie wrażliwe i mam nadzieję, że nie będę za to wieszany za żebro. Ale ten determinizm biologiczny, tutaj należy więcej pracować, tak? I jak kobietom pomóc wrócić na rynek pracy, jak wynagrodzić tą inny charakter pracy,
tak.
Bo przecież to też jest coś, co jest wartością dla społeczeństwa, na pewno, i co na pewno utrudnia powrót i utrzymanie tego samego trybu zdobywania kompetencji czy rozwoju kariery zawodowej właśnie w porównaniu z mężczyzną, który, no, jest cały czas obecny na tym rynku pracy wtedy.
Siłą rzeczy inaczej funkcjonuje na tym rynku. Pytanie też, czy firmy obecnie są gotowe już na te zmiany? Czy w ogóle to jest istotne? Może rozmawiamy o sprawie, która pracodawców tak naprawdę mało obchodzi. Kolejny przepis, kolejne obowiązki.
W każdym razie rozmawialiśmy, ale na temat tej ustawy dotyczącej ogłoszeń i przekazywania informacji dotyczących wynagrodzeń pracownikom na etapie rekrutacji, to muszę powiedzieć, że tak. Z ustawy to łatwe wydaje się i zapisami wszystko idzie wykreować. Później w dużej firmie spotyka się kilkanaście osób, siedzi po kilka godzin myśląc, jak interpretować te rzeczy, jak je przełożyć na wewnętrzne procedury, jak je wdrożyć. Zaczyna się cały bal z prawnikami, tworzeniem dokumentacji, raportów i tak dalej. Każda taka następna ustawa to przede wszystkim jest ogromny wysiłek i gigantyczny koszt w kategoriach gospodarki. Czyli my cały czas mówimy o jakiegoś rodzaju uproszczeniach, a nakładamy następne bariery, które chcą naprawiać to, co bardzo często jest marginesem, tak jak powiedziałem, i źródło nie leży wcale tam, gdzie ustawa szuka rozwiązań.
Tylko powiem, że te przepisy dla porządku to implementacja dyrektywy Unii Europejskiej.
Co nie znaczy, że legislacja Unii Europejskiej nie wpada w te same pułapki, co legislacja krajowa bardzo często. Tak? I zresztą obserwujemy bardzo często te implementacje, jednak traktują tą szansę właśnie, że reguluje się pewnego rodzaju przestrzeń, zdecydowanie rozszerzając zakres w stosunku do dyrektywy unijnej. Na przykład kary, które mogą wynosić do 60 tysięcy złotych, to już jest kwestia pewnego rodzaju subiektywności oceny inspektora.
Dziękuję panu za wizytę w studio.
Dziękuję bardzo.
Państwa i moim gościem był pan Zbyszko Pawlak, reprezentujący Business Center Club, wiceprzewodniczący Wielkopolskiej Rady Dialogu Społecznego. Jacek Kosiak, do usłyszenia za tydzień.
Skazani na dialog.